Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Otyłości. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na nasilający się problem otyłości wśród dorosłych i dzieci. W tym dniu warto także zastanowić się nad własnym trybem życia i sposobem odżywiania. W studio Radia Bielsko dietetyk kliniczny, psychodietetyk Anna Bakalarska. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Pani Aniu, o otyłości mówi się od lat, ale coraz częściej słyszymy, że to nie tylko kwestia złej diety i braku ruchu. Czym dziś z medycznego punktu widzenia jest otyłość?
Otyłość nie jest wyłącznie kwestią estetyczną, ale jest chorobą. Jest to złożona choroba o charakterze postępującym oraz z tendencją do nawrotów. W czym tak naprawdę jest problem, jeżeli chodzi o otyłość? Ponieważ nie chodzi tylko o nadmierną masę ciała, ale o nadmierne i szkodliwe dla zdrowia nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, które prowadzi do szeregu chorób przewlekłych. Tkanka tłuszczowa jest tak zwaną żywą tkanką, a więc jest gruczołem endokrynnie czynnym, który to z kolei produkuje substancje aktywne biologicznie, tak zwane adipokiny. U osób z prawidłową masą ciała tkanka tłuszczowa produkuje również adipokiny, ale są to głównie substancje przeciwzapalne, które chronią nas przed rozwojem wielu chorób. U osób chorujących na otyłość sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ głównie są to substancje prozapalne, które zwiększają ryzyko wielu schorzeń metabolicznych. Jedną z takich adipokin jest również leptyna, czyli hormon sytości. Teoretycznie, czym więcej tkanki tłuszczowej, to i więcej leptyny będącej hormonem sytości. Jest to niejako paradoks, wedle którego osoby, które zmagają się z otyłością, no nie powinny mieć problemu z sytością. Natomiast sytuacja wygląda zgoła inaczej, z tego względu, że w przypadku otyłości mówimy również o leptynooporności, czyli tego hormonu sytości jest tak dużo, że zwyczajnie nasz organizm przestaje na niego reagować, co daje duży problem z odczuwaniem sytości po posiłku i znacznie utrudnia nam redukowanie masy ciała.
Zanim przejdziemy do konsekwencji, to chciałabym poznać najważniejsze przyczyny narastającej epidemii otyłości. Czy otyłość zawsze wynika z nadmiernego jedzenia, czy też istnieją inne, mniej oczywiste przyczyny?
Przyczyn otyłości jest wiele. To nie zawsze jest po prostu nadmierne jedzenie. Chciałabym tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę, że my obecnie prowadzimy taki bardzo obezogenny tryb życia. Siedząca praca, dojazdy samochodem, brak czasu na regularne ćwiczenia. To są niewątpliwie ważne czynniki ryzyka wystąpienia otyłości. Dodatkowo ta niska jakość żywienia, przetworzona żywność, ona jest wręcz zaprojektowana w taki sposób, który ma nas zachęcać do jedzenia więcej i więcej. Jesteśmy też z każdej strony otoczeni reklamami żywności. No wiadomo, że najlepiej sprzedają się emocje, więc bardzo często reklamy chociażby czekoladowego batonika są przedstawiane jako miłe spędzenie czasu, czy chwila wytchnienia po pracy, więc nierzadko taka wygodna, przetworzona żywność po prostu sprzedawana jest nam jako coś przyjemnego i recepta na dobry nastrój. Co ważne, coraz częściej obserwujemy jedzenie z przyczyn innych aniżeli głód. Stres, silne napięcie, zmęczenie. W powyższych sytuacjach jedzenie nierzadko staje się taką tarczą, która nas chroni, która przynosi ulgę. Co ważne, chcę tutaj podkreślić, że rezultaty takich zachowań przynoszą taki efekt terapeutyczny na chwilę, ale na dłuższą metę najczęściej zostaje z nami takie niezadowolenie, poczucie winy, wstyd, więc wcale nie jest to spełniona obietnica lepszego samopoczucia. Oczywiście czynniki genetyczne odgrywają rolę w rozwoju otyłości i nie mam tutaj na myśli jakiegoś jednego konkretnego genu, który jest odpowiedzialny za jej rozwój, ale najczęściej w przypadku 95% chorych pacjentów mówimy o otyłości wielogenowej, czyli zmianach w wielu genach odpowiedzialnych za otyłość, z tym, że też nie chciałabym tutaj genetyki przedstawiać jako głównego winowajcę, ponieważ jednak większy wpływ tak czy inaczej będzie miał styl życia. Wyższe ryzyko zachorowalności występuje również u pacjentów z problemami endokrynologicznymi. Na przykład w przebiegu niedoczynności tarczycy zapotrzebowanie kaloryczne może spadać nawet o 30%, co sprzyja nadwyżce kalorycznej i w efekcie gromadzeniu się tkanki tłuszczowej. Na otyłość mogą też wpływać niektóre leki, takie jak glikokortykosteroidy, leki przeciwpadaczkowe, niektóre leki przeciwdepresyjne. Z otyłością również mogą zmagać się pacjenci, którzy cierpią na zaburzenia psychiczne. Jednym z objawów depresji, między innymi, są zaburzenia w obszarze apetytu, co może skutkować zarówno pomijaniem posiłków, jak i przejadaniem się. Do otyłości mogą też prowadzić zaburzenia odżywiania, takie jak kompulsywne objadanie się czy zespół nocnego jedzenia.
Jakie są zatem najczęstsze konsekwencje zdrowotne otyłości? czy to tylko problem estetyczny?
Otyłość sama w sobie jest poważną chorobą, ale również może sprzyjać wystąpieniu wielu powikłań. Na ten moment wiemy o potencjalnych ponad 200 powikłaniach, które mogą wystąpić u pacjentów chorujących na otyłość. Takimi najczęstszymi z nich są stany przedcukrzycowe, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, choroby sercowo-naczyniowe, jakieś powikłania ze strony układu oddechowego, stłuszczeniowa choroba wątroby, zaburzenia hormonalne, rozwój niektórych nowotworów. No, tych powikłań jest naprawdę bardzo dużo, ale należy też wspomnieć o tym, że redukcja masy ciała już na poziomie 5-10% zmniejsza natężenie tych powikłań, poprawia glikemię naczczo, wpływa korzystnie na obniżenie ciśnienia tętniczego, czy na przykład poprawia płodność.
Jak powinna wyglądać skuteczna współpraca pacjenta z dietetykiem? Co jest takiego kluczowego w procesie leczenia?
Co ważne, otyłości nie odchudzamy, ale podobnie jak inne choroby leczymy, a dietetyk właśnie tutaj ustala razem z pacjentem taki optymalny sposób leczenia żywieniowego. To nie musi być narzucony jadłospis, teraz już też od tego się odchodzi. Ważniejsza jest edukacja żywieniowa i budowanie trwałych, fajnych nawyków żywieniowych. Nasza dieta nie może być walką o przetrwanie, nie może też być czymś, do czego to my się dopasujemy. Dobre żywienie, które pozwoli dać nam trwałe efekty, to żywienie, które jest dopasowane do naszego trybu życia, statusu ekonomicznego, ale też preferencji żywieniowych. Warto też nie rezygnować z ulubionych potraw, ale znaleźć ich zdrowsze zamienniki. Unikajmy wszelkich restrykcji żywieniowych, ale dbajmy o sytość. Głód nie będzie naszym sprzymierzeńcem. Dbajmy o to, żeby w naszym każdym posiłku znalazło się źródło białka, źródło błonnika, czyli m.in. pełnoziarniste produkty zbożowe, ale też surowe warzywa, które są niskokaloryczne i dodają nam objętości na talerzu, co jest bardzo atrakcyjne. Nie obawiajmy się tłuszczu, ponieważ on też wpływa korzystnie na sytość, na zdrowie hormonalne, ale wybierajmy bardziej tłuszcze nienasycone, takie jak tłuszcze pochodzenia roślinnego czy tłuste ryby morskie, które działają jednocześnie przeciwzapalnie. Dbajmy o regularność posiłków. Spróbujmy zaplanować 4 do 5 posiłków co około 4 godziny, ale ważne jest to, żeby były one odpowiednio duże, odżywcze, żebyśmy już między nimi nie musieli podjadać. Aktywność fizyczna również będzie bardzo ważna, ale też nie rzucałabym się tutaj na głęboką wodę. Wybierzmy to, co lubimy i zacznijmy na przykład od 15 minut dziennie spaceru. Odchudzając się, bardzo często skupiamy się na efekcie końcowym. Natomiast sam proces też może być czymś miłym i wbrew pozorom pozytywnie nas zaskoczyć. Jeżeli redukujesz masę ciała, zwróć uwagę, jak regularne i odżywcze posiłki poprawiają twoją energię w ciągu dnia, jak regulują pracę jelit, wpływają korzystnie na twój nastrój, na sen. Co ważne, obserwuj to, ciesz się tym i na tych filarach buduj swoją motywację, a efekty sylwetkowe również wtedy przyjdą.
A kiedy sama zmiana stylu życia nie wystarcza, czy farmakoterapia lub leczenie bariatryczne powinny być rozważane jako element terapii?
Jak najbardziej powinny być rozważane i w żadnym wypadku nie zgadzam się z tym, że jest to pójście na skróty czy powód do wstydu, ponieważ leczymy się i chcemy otrzymać fachową pomoc. Farmakologicznym leczeniem otyłości zajmuje się oczywiście lekarz. Dostępne leki zarejestrowane do leczenia otyłości działają głównie poprzez zmniejszenie apetytu, poprawę sytości oraz regulację poziomu glukozy we krwi. W przypadku leków należy jednak zwrócić uwagę na ważną kwestię. Niestety nawet najlepszy lek nie zadziała, jeżeli nic w żywieniu pacjenta się nie zmieni. Czas farmakoterapii jest natomiast bardzo dobrym czasem na budowanie zdrowych nawyków żywieniowych, które zostaną z pacjentem na lata, pomimo zakończenia przyjmowania leku.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Audycja powstała we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Gdyby ktoś z Państwa miał pytania do pani dietetyk, psychodietetyk, to pani Ania Bakalarska będzie dyżurować jeszcze przez pół godziny pod radiowym numerem telefonu 33 81 i 5 7. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję.